cel, dobra praca.
Witam serdecznie słuchacze Radia Mors. Przy mikrofonie Karolina Wrochna w audycji Cel, dobra praca. Dzisiaj w studiu jest ze mną pani Anna Wąśniewska.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
I pan Marcin Wójcik.
Witam.
I dzisiaj sobie kontynuujemy nasze rozmowy o pracy, o rynku pracy, o tym, jak to dzisiaj wygląda. Wy jesteście jeszcze studentami. Może zacznijmy od Ani, bo tutaj ta twoja droga studiowania jest trochę długa i skomplikowana. I nie jest to tak jednorodne jak u Marcina.
Fakt, jeżeli chodzi o moje studia, to zanim wybrałam tę ścieżkę teraz wiodącą mnie, próbowałam różnego, między innymi przez chwilę studiowałam biologię, ponieważ nie dostałam się na medycynę, no ale ostatecznie wylądowałam na polonistyce, na naszym wydziale filologicznym. Wybrałam specjalizację nauczycielską, ponieważ chciałabym w przyszłości pracować z dziećmi, w ogóle z młodymi ludźmi, ale żeby te moje kompetencje były szersze od tego roku, bo już na polonistyce jestem na trzecim, dobrałam sobie logopedię, tak żeby bardziej kompleksowo móc w przyszłości pracować z dzieckiem. Także te dwa kierunki.
Marcin, u ciebie trochę skłamałam z tym, że ta twoja droga jest taka jednorodna, bo wcale nie, bo byłeś w technikum, prawda?
Tak, ja skończyłem technikum organizacji reklamy w Słupskim Drzewniaku. I rzeczywiście, będąc w szkole, pracowałem w szkolnej gazetce i myślałem nad tym, żeby zostać dziennikarzem. Ale ostatecznie wybrałem dziennikarstwo, tylko filologię polską, ze względu na zainteresowanie literaturą, mniej lub bardziej szerokie.
Teraz czeka was obrona pracy licencjackiej i wybór magisterki. Czy myślicie trochę już o tym, że ten wybór tej magisterki będzie wiązał się z tym, czym będziecie się zajmować tak zawodowo już za 2 lata w gruncie rzeczy? Albo czy już teraz myślicie o tym, żeby zacząć pracę zawodową i na przykład kontynuować naukę w trybie zaocznym?
W moim przypadku jest tak, że ja chciałbym rozwijać się na pewno w kierunku zawodowym, to znaczy, że chciałbym połączyć to, co wiedzę, którą zdobyłem w technikum, wiedzę, którą zdobyłem tutaj na polonistyce i myślałem, że świetnie by się to skumulowało na dziennikarstwie. Ale nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie. Biorę też pod uwagę fakt, że życie płata różne figle, mogę się po prostu nie dostać albo może coś pójść nie tak po mojej myśli. Natomiast filologia polska zawsze dla mnie takim planem B, że w razie jak coś by nie wyszło, to zawsze jednak będę u siebie i będę kontynuował to, co robię do dziś i myślę, że nawet jak tak by poszło, to nie będę tego żałował. Zajmuję się też pracą w Radio Mors, w którym właśnie tutaj jesteśmy. Zacząłem tutaj od bycia praktykantem, potem zostałem reporterem z wyboru i bardzo mi się podoba i chciałbym rozwijać się w tym kierunku dalej. Praca radiowca mi się bardzo podoba.
Z racji tego, co powiedziałam, że jestem na specjalizacji nauczycielskiej, to jakoby muszę skończyć studia licencjackie i magisterskie z polonistyki, żeby dostać pełnię kompetencji, kwalifikacji do pracy w szkole, to jest od szkoły podstawowej do liceum. Także na pewno skończę polonistykę, też drugi stopień studiów. No i dodatkowo ta logopedia. No oczywiście ja wiążę swoją przyszłość z realizowaniem zawodu nauczyciela. Jeżeli trafiłaby mi się taka możliwość, aby od września tego roku zacząć pracę, nie wiem, na 1/4, na pół etatu w szkole podstawowej, to na pewno wzięłabym to pod uwagę i podjęłabym się tego, bo zdaję sobie sprawę, że na rynku pracy, jeżeli chodzi o edukację, w ogóle szkolnictwo, no to doświadczenie bardzo jest konieczne, więc starałabym się to jakoś pogodzić ze studiami, ale jednak w trybie dziennym. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
A czy wy na przykład teraz monitorujecie sobie rynek pracy dzisiaj? Czy wiecie w ogóle, gdzie szukać takich źródeł? Gdzie znajdować informacje na ten temat? Czy na przykład korzystacie z informacji gdańskiego urzędu pracy, na przykład właściwego dla Ani, gdyńskiego w tym przypadku? A Marcin, ty może tutaj w Gdańsku szukasz takich informacji albo u siebie w Słupsku, jak to wygląda? Czy wiecie w ogóle, gdzie szukać takich informacji? Czy wiecie, że jest coś takiego jak doradztwo zawodowe? Bezpłatne doradztwo zawodowe.
To znaczy, ja dużo słyszałem o doradztwie zawodowym, pozytywnych rzeczy na pewno. Natomiast nie ukrywam, że nie interesuję się jeszcze za bardzo poszukiwaniem pracy i badaniem rynku pracy poprzez Urząd Pracy, czy jakiekolwiek inne strony internetowe, czy cokolwiek. Ponieważ najpierw skupiam się na tym, żeby dobrze wykorzystać czas studiowania. To znaczy, że jeśli już praca, to raczej taka stricte zarobkowa, żeby tylko mieć jakieś dodatkowe pieniądze, które będą mi niezbędne do przeżycia albo do jakichś innego tego typu przyjemności. Natomiast chcę się przykładać do nauki i do tego, co tutaj robię w radio, czy w ogóle nawet jakieś inne zainteresowania, które w jakiś sposób by mnie rozwijały, ponieważ wiem, że to potem może mi zaplusować w przyszłości. Wcześniej czy później, jeśli rzeczywiście na ten rynek będę musiał wejść, to przynajmniej będę miał jakiś potencjał w sobie. który będę mógł twórczo wykorzystać.
Mówiąc szczerze, nigdy nie interesowałam się takimi doradztwami zawodowymi, ale myślę, że to ze względu właśnie na te specyfikacje zawodu nauczyciela, bo no jeżeli będę chciała znaleźć pracę jako nauczyciel, no to nie czeka mnie nic innego jak odwiedzanie poszczególnych placówek i po prostu zostawianie swojego CV i liczenie na to, że w końcu jakiś dyrektor odezwie się do mnie z pozytywnym rozpatrzeniem mojego podania o przyjęcie mnie do szkoły. No ale myślę, że to jeszcze też nie czas na to, żeby tak konkretnie skupiać się na profilowaniu tej ścieżki zawodowej. Czas się teraz uczyć, dokształcać i już.
A czy macie takie doświadczenie z kręgu waszych bliskich? Czy w ogóle ktoś u was miał taki problem albo na przykład stykał się z taką koniecznością przekwalifikowania się zawodowo całkowicie, na przykład po 10-15 latach, czasami nawet po 30? To jest w ogóle bardzo modny trend w Ameryce. I czy na przykład tak z tego kręgu właśnie rodzinnego albo może takiego kręgu znajomych macie takie doświadczenia? Jak wygląda wasz stosunek do tego typu modyfikacji w swoim życiu?
U mnie w rodzinie zdarzyło się coś takiego. To co prawda było ponad 20 lat temu. W każdym razie mój wujek skończył medycynę, obronił się, ale wtedy sytuacja dla lekarzy w Polsce nie była dość kolorowa i zarobki wcale nie były duże. I zaproponowano mu pracę w firmie farmaceutycznej. Miał to przyjąć tylko na chwilę, no a tak się to latami wiodło, że nigdy nie wykonywał swojego zawodu lekarza. Dzisiaj jest dyrektorem finansowym tej firmy, także no, przekwalifikowanie stuprocentowe, można by rzec. Mam dwoje znajomych po budownictwie, którzy dzisiaj pracują w branży informatycznej. To znaczy, myślę, że często te względy finansowe niejako determinują tę zmianę i trzeba. Ja natomiast mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała się przekwalifikowywać, ponieważ moją pasją jest uczenie i myślę, że nigdy pracy nie zabraknie dla nauczycieli, chociaż może to trochę idylliczna jest wizja. Chciałabym temu pozostać wierna.
U ciebie, Ania, to akurat jest kwestia tego, że ty jesteś takim nauczycielem naprawdę z powołania, a nie z takiej ostateczności, że coś trzeba w życiu robić. Więc tutaj jesteś z tego znana generalnie w kręgu filologów.
Dobra.
Dokładnie. A u ciebie, Marcin?
Postaram sobie przypomnieć taką sytuację gdzieś spośród znajomych, czy z życia, ale generalnie u mnie jest tak, czy właściwie może tego, że wywodzę się z mniejszej miejscowości niż Trójmiasto, odrobinę mniejszej.
Ja jestem ze wsi.
No tak. Ale w Słupsku generalnie jest rynek pracy wygląda tak, że jak ktoś trzyma się jednego zawodu, to raczej pracę będzie miał, dlatego że ten rynek też nie jest jakoś szczególnie rozwinięty i szczególnie wymagający, prawdę mówiąc. Natomiast przypomina mi się sytuacja mojego taty, który z zawodu jest elektrykiem, zaczął pracę jako właściwie kierowca, a tymczasem teraz pracuje jako magazynier. I poniekąd to jest taka, no też sytuacja go oczywiście zmusiła do takich zmian. Ale uważam, że mimo wszystko te prace, o których wspomniałem wcześniej, czy te zawody są ze sobą dość mocno powiązane, ze względu na to, że mają jakieś tam wspólne cechy. I wydaje mi się, że takie przekwalifikowanie, jeśli życie tego wymaga, czy sytuacja rynkowa, czy nie wiem, właśnie w mieście, w którym mieszkamy, czy po prostu geopolityczna nawet czasami, bo i takie sytuacje się zdarzają, zmusza nas do takich zmian, to mimo wszystko uważam, że są dobre pod warunkiem, że zmiana tego zawodu będzie bliska poprzedniemu zawodowi. To znaczy, że jeśli ktoś ma jakieś zainteresowania, na przykład jest technikiem reklamy, tak jak ja i zajmie się czymś bliskim reklamie, może nie bezpośrednio, ale jednak to jeszcze jest szansa, że będzie to robił dobrze, bo jeśli na przykład nagle technik reklamy miałby zostać, nie wiem, kimś zupełnie innym, bardzo dalekim, na przykład, nie wiem, matematykiem, no to nie winszuje raczej powodzenia ani temu człowiekowi, ani ludziom, którzy będą musieli z nim pracować, więc uważam, że jeśli przekwalifikowanie to okej, ale w kręgu jakichś zainteresowań i umiejętności danej osoby.
To pytanie generalnie było trochę trudne dla was i postawione z założeniem tego, że odpowiedź będzie opierała się na waszej intuicji albo na waszym doświadczeniu obserwacji, ponieważ wy jesteście młodymi ludźmi tak naprawdę, więc was jeszcze ten problem nie dotknął, no ale generalnie z autopsji, no wiadomo, że nie odpowiecie. Ale bardzo
póki
wam dziękuję
co
za te wnioski. Tak, póki co, ale u ciebie, Ania, jak najbardziej będziemy dążyć do tego, też jako ludzie, żeby nie było konieczne takie drastyczne zmiany w tym szkolnictwie.
Zobaczymy, co to będzie z tego.
No właśnie, może to jest czas, żeby zapytać, jak ty się do tego odnosisz, jak ty byś to widziała za parę lat, ten swój rynek pracy. Nawet idealistycznie.
idealistycznie, tak, że będzie można uczyć ważnych rzeczy, prawdziwych rzeczy uczniów, że nikt nie będzie dobierał mi materiału, z jakiego będę mogła przygotowywać lekcje, że będą przyświecały temu całemu procesowi dydaktycznemu idee moralne i humanistyczne, nigdy nie podporządkowane żadnym celom politycznym. Wiadomo, nie chcę hiperbolizować. Powiem może, to jest ciekawe, jeżeli chodzi teraz o sytuację, jaką ja spotkam. Wiemy doskonale, że weszła reforma edukacji, zmieniono program nauczania, tak, tę podstawę programową. I ja teraz, dostając, daj Boże, tytuł licencjata, nauczyciela, nie mam tak naprawdę przygotowania z tej podstawy programowej. I myślę, że no to będzie duży problem, bo wszystko trzeba będzie wdrażać samemu.
Generalnie tutaj już wchodzimy trochę w tą taką linię samorozwoju, o której też myślę, że sporo powiemy. I trochę będę was pytała o kompetencje te twarde i miękkie, które, jak wiecie, te twarde są potwierdzone właśnie na przykład różnego rodzaju dyplomami, czyli na przykład tym świadectwem ukończenia studiów wyższych. Ale też chciałam was zapytać o te kompetencje miękkie, o takie predyspozycje właśnie personalne, które według was są cenne dzisiaj i na rynku pracy, ale też w ogóle w społeczeństwie.
Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, to jak dla mnie najważniejsze jest wysoka kultura osobista, bo jeśli ktoś jest naprawdę kulturalny i dobrze wychowany, to będzie sprawiał lepsze wrażenie w środowisku. I mnie się wydaje, że jeśli ktoś jest właśnie kulturalny, sprawia to dobre wrażenie, to będzie mógł się łatwiej dołączyć jakby do zespołu, w którym przyjdzie mu pracować, czy działać, czy cokolwiek tego typu rzeczy robić. To sprawi, że, no wiadomo, wydaje mi się, że generalnie bycie w jakiejś grupie i posiadanie jakiejś dobrej pozycji w tej grupie, to jest połowa sukcesu tak naprawdę. Kiedyś jeden znajomy mi powiedział, że tak naprawdę nie zawsze warto mieć jakieś super umiejętności, ale samym stylem bycia i opinią można nieraz działać naprawdę cuda. I nie mówię tego oczywiście w sensie negatywnym, że jak ktoś leniwy czy niekompetentny przyjdzie i będzie dobre wrażenie sprawiał, to mu się wszystko wybaczy. Ale chodzi o to, że jeśli komuś się noga powinia, jest naprawdę sympatycznym, dobrym człowiekiem i kulturalnym, to można mu to po prostu wybaczyć i wiedzieć, że będzie się starał być lepszym. I to są moim zdaniem najważniejsze jakieś takie cechy właśnie umiejętności miękkich, które należy posiadać w ogóle w życiu, nie tylko w pracy.
To może ja tutaj teraz wspomnę o tych, które wskazywała największa ilość osób, które odwiedzały mnie w związku z tą audycją, z audycją Cel Dobra Praca, i oni mówili o umiejętności komunikowania się, bo komunikować się będzie potrafiła i osoba, która ma bardzo taki otwarty charakter, jest dynamiczna i nie ma kompletnie problemu z drugim człowiekiem, ale też dobrze będzie się komunikowała osoba o takich umiejętnościach, która jest jednak trochę wyautowana, zamknięta w sobie. I to jest też bardzo ważna cecha dzisiaj. I tego się bardzo poszukuje, bo taką osobę też poniekąd uważa się za plastyczną, taką, która jest zdolna do zmian. No bo wiadomo, wy sobie zakładacie, że nie podejmiecie takich zmian, ale dużo osób jednak jeszcze nie jest pewnych, tak zdeterminowanych do tego, żeby to robić. A co u ciebie, Ania, jest tak szczególnie ważne?
Względem tych kompetencji miękkich, ja myślę, że podstawowe to jest trochę, co wspomniał też o tym Marcin, starać się po prostu być dobrym człowiekiem, jakiejkolwiek by się nie było opcji politycznej, nie wiem, wyznania czegokolwiek, kierować się taką drogą moralności i przy byciu tym dobrym mieć też nadzieję, że będzie lepiej. Ja z charakteru jestem optymistką i myślę, że trzeba być takim trochę pozytywnym wariatem, i to w każdym polu zawodowym i też życiowym przynosi korzyści. Może niekoniecznie materialne, ale takie po prostu korzyści bycia. Myślę też, że tak w kontekście siebie w przyszłości, co na przykład nauczyciel takiego powinien mieć. Ja bym chciała potrafić słuchać tych młodych, z którymi będę pracowała, słuchać i rozumieć i nie oceniać. A to jest bardzo trudne, bo my mamy wrodzoną skłonność do oceny, do krytyki negatywnej, także szacunek względem drugiego.
Trochę wrodzoną narodową, mi się wydaje, tą krytykę. Mamy
tak,
taką wyssaną ze społeczeństwa. Po przerwie jeszcze wrócimy do kompetencji na rynku pracy dzisiaj i jeszcze porozmawiamy sobie o waszym doświadczeniu zawodowym. Tym, który jest tak stricte związany z pracą i tym, który po prostu jest waszą pasją i sprawia wam w życiu radość.
cel, dobra praca.
Witamy z powrotem. W studiu jest ze mną Anna Wąśniewska i Marcin Wójcik i rozmawiamy o rynku pracy dzisiaj, o tym, jak powinien wyglądać idealny pracownik dzisiaj. I przed przerwą rozmawialiśmy sobie o kompetencjach, o takich umiejętnościach, które powinniśmy posiadać, zaczynając pracę. I jakie są według Was te kompetencje, które jednak powinny być potwierdzone tak namacalnie dyplomami? Że studia to na pewno, ale czy coś jeszcze?
Na pewno jakieś kursy, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne, że nie wystarczy sam dyplom szkoły ukończonej, czy to wyższej, czy średniej. W pracy nie tylko robimy coś, co jest bardzo ściśle związane z wiedzą, którą zdobyliśmy w szkole, ale także niespodziewanie na przykład przyjdzie dojść do takiej sytuacji, trzeba będzie na przykład pojechać gdzieś samochodem i wypadałoby mieć jakieś prawo jazdy, dobrze by mieć jakieś kursy obsługi różnych programów, jeśli na przykład graficznych, jeśli jest się technikiem reklamy czy coś takiego. Ciągle jednak będę nawiązywał do siebie, bo też trochę dość dobrze znam tę sytuację, to może dlatego tak będę się starał takie przykłady dawać. I różne tego typu rzeczy, czy kursy w ogóle związane z doskonaleniem się zawodowym, bo przecież są różne kursy doskonalenia zawodowego. Nie tylko mówię o jakimś tam posiadaniu prawa jazdy czy kursów, ale jakieś tam, nie wiem, na prowadzenie czegokolwiek, ale właśnie obsługi programów, zdobywanie jakiejś dodatkowej wiedzy, która się może okazać bardzo cenna. Czy tak samo na przykład też języków, które uważam też są bardzo ważne, bo sam miałem w swoim życiu takie sytuacje, że niespodziewanie okazało się, że języki, które znam dość słabo, również by się przydały i przyszedł mi do głowy taki pomysł, że należałoby jeszcze je troszkę rozwinąć.
Jakie masz na myśli?
To znaczy tak, ja dość dobrze mówię po angielsku, znaczy myślę nawet, no nie chwalę
bardzo
się, uważam,
dobrze,
że bardzo
pamiętam.
Dobrze. Natomiast tak, bo mieliśmy za nią wspólny kurs, także znamy swoje...
Pozdrawiamy.
Tak, pana magistra Andrzejewskiego, bardzo, bardzo przyjemnie nam było na zajęciach tutaj na uniwersytecie. Zdarzyły się sytuacje, w których trzeba było użyć języka na przykład niemieckiego, który pamiętam tylko tyle, co zapamiętałem z czasów technikum i okazało się, że kiedy tego języka nie używałem w różnych tam mniej lub bardziej codziennych sytuacjach, okazało się, że ta wiedza wypada z głowy i nagle niespodziewanie trzeba porozmawiać z kimś, kto mówi tylko po niemiecku. No i to zaczyna tak brzmieć trochę kali jeść, kali pić i nagle się okazuje, że no poczułem się tak jakby wiedział, że coś tam o tym niemieckim wiem, ale po prostu poczułem taki wstyd, że jednak wypadałoby wiedzieć więcej, że skoro ta wiedza wypada z głowy, to należałoby sobie ją przypomnieć, odświeżyć, pójść na jakiś kurs, poczytać może parę książek, żeby tę wiedzę uruchomić, bo to ciekawe, w trakcie rozmowy z czasem, powiedzmy w przeciągu kilku dni, otwierały się dodatkowo szufladki w głowie i okazało się, że jednak jakieś tam słówko pamiętam, jakiś tam czas też. Tylko że właśnie problem polega na tym, żeby ta wiedza była ciągle w ruchu i ciągle w użytku.
Rozumiem, że macie certyfikaty językowe.
Kochana, po angielsku i po polsku.
Tak, to prawda.
Na pięknym,
prawda,
żółtym papierze.
Chociaż ja mam też umiejętności jakieś tam komunikatywne w językach, w których nie mam żadnych certyfikatów, ale coś tam też umiem i też się czasem w życiu przydawały.
Ania, a jak u ciebie jest z tymi papierkami? Ty będziesz w przyszłości prawdopodobnie nauczycielem, więc też... Tak naprawdę będziesz nieustannie się dokształcała, bo przecież masz różne stopnie.
Tak jak mówiłam już, najpierw tytuł licencjata, potem tytuł magistra z polonistyki, specjalizacji nauczycielskiej. No i to jest jakby ta baza do wykonywania zawodu. Powtórzę jeszcze o tej logopedii, którą rozpoczęłam teraz. Nie wiem, czy skończę studia magisterskie, ale na pewno chciałabym mieć też tutaj z tego tytuł licencjata. I to rozszerza te kompetencje twarde, o których już była mowa, ponieważ wtedy będę mogła też prowadzić zajęcia z zakresu terapii logopedycznej w szkole, ale też bardziej pomagać moim uczniom w zdobywaniu tej umiejętności komunikowania się, bo przecież to jest, jak sama powiedziałaś, Karolinko, podstawa w ogóle kontaktów międzyludzkich. Poza tym myślę, że chciałabym jakieś kursy dodatkowe, pedagogiczne, może z zakresu też jakiejś oligofrenopedagogiki zdobywać, żeby móc pracować w przyszłości nie tylko z uczniem, który wykazuje pewną normę rozwojową, ale też pracować z uczniami z jakimiś, no właśnie, problemami rozwojowymi, pewnymi ograniczeniami, tak żebym poradziła sobie, jeżeli przyjdzie mi pracować w klasie integracyjnej.
I tutaj już przed nami ta ostatnia kwestia, o której chciałam z wami rozmawiać, a mianowicie tego waszego doświadczenia zawodowego, co wy do tej pory robiliście. I tutaj z takim podziałem na to, co jest tak stricte związane z waszą przyszłą pracą zawodową, ale też z tym, czego tak naprawdę w życiu nie będziecie chcieli wykonywać?
Zacznę od czegoś przykrego i strasznego dla mnie. Swego czasu, kiedy chciałam dorobić, to podjęłam pracę w centrum handlowym. Siedziałam na takiej wysepce, nie będę podawała nazwy, bez lokowania produktów w tej audycji. W każdym razie przez 10 godzin dziennie siedziałam i sprzedawałam jakieś karty podarunkowe. Ta praca nie trwała długo, ale myślałam, że będę musiała wydać więcej niż zarobiłam na konsultację u psychologa, ponieważ widziałam u siebie pierwsze symptomy depresji. Także już wiem, że nigdy w życiu nie podejmę pracy, która jest związana z jakąkolwiek formą sprzedaży, handlu czy czegokolwiek takiego. To z tych żartobliwych, a jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem, w jakim się kształcę, to od wielu lat jeszcze sama byłam w liceum, kiedy udzielałam korepetycji mniejszym bądź starszym. Teraz od drugiego roku studiów to jest tak naprawdę źródło mojego dochodu, te korepetycje. Z uczniami z drugiej klasy, z czwartej, piątej, szóstej. Biorę też maturzystów, bo to są takie tutaj Mount Everest, na które fajnie się wspiąć. Także to. O, mogę jeszcze powiedzieć o takim doświadczeniu, jakie miałam, bowiem po pierwszym roku studiów tak złożyło się, że wraz z moją przyjaciółką wyjechałyśmy do Zambii, do Lusaki, do stolicy i tam przez 2,5 miesiąca w ośrodku misyjnym z ramienia Salezjanów, City of Hope, uczyłyśmy w szkole dzieciaki. I to też było dla mnie takie potwierdzenie, że chcę to robić, bo codziennie rano spotykałam się z 50 pięknymi, czarnymi twarzyczkami, które czekały na jakieś nowe treści, zabawy, także to to.
I tutaj jeszcze chyba było u ciebie klukowo, o ile dobrze pamiętam.
Tak, faktycznie. To też na pierwszym roku studiów, w drugim semestrze wraz z koleżankami ze specjalizacji nauczycielskiej jeździłyśmy tam do szkoły i pomagałyśmy w odrabianiu lekcji, w tłumaczeniu jakichś niejasności, tak. I to było takie ciekawe, bo dostawałyśmy klucz od sali i byłyśmy takimi prawdziwymi nauczycielkami przez godzinę. Także jak się chce, to naprawdę można próbować dużo i tego rozwoju jest. Tylko trzeba popatrzeć.
W tym przypadku, jak mówiłaś o tym wolontariacie w Klukowie, to o tyle to jest ważne, że tak naprawdę to wymagało niesamowitej systematyczności od ciebie, bo to były cotygodniowe spotkania z tymi dziećmi o ściśle wyznaczonej porze. No i to czasami wiadomo, że się nie chce i nie ma takiego zobowiązania prawnego, a mimo to trzeba było tam być, żeby tak po prostu wywiązywać się też z takiej słownej umowy.
Tego nas uczyli, pamiętam, że nie można złamać słowa danego dziecku, bo pozamiatane.
A Marcin, czym ty się do tej pory zajmowałeś w życiu?
Ja szczerze mówiąc robiłem dużo różnych rzeczy i to wynikało z wielu... Szczerze mówiąc, to wynikało przede wszystkim z bardzo prozaicznych przyczyn, bo ja się zajmuję muzyką, to jest dosyć... że tak powiem, finansochłonne hobby i wymaga to niestety dosyć sporych nakładów finansowych i niestety trzeba było często zajmować się pracami, często niezbyt rozwojowymi, ale takimi, które dawały pieniądze. Ale tak pokrótce może zacznę od czasów technikum, a skończę na mniej więcej dzisiejszym czasie, ale nie będę wszystkiego też wymieniał, bo nie wiem, czy jest sens, ale w każdym razie, o, to jest też ważne, że mimo wszystko każda z tych prac, mniej lub bardziej interesująca, na pewno coś ciekawego do mojego życia wniosła, nawet roznoszenie ulotek w sklepie rowerowym, też wbrew pozorom sporo ciekawych wrażeń w życiu mi dała, naprawdę sporo, także... Więc jak byłem w technikum, to mieliśmy praktykę zawodową, która w rzeczywistości wyglądała tak, że przez 2 tygodnie zastępowaliśmy praktycznie cały zespół towarowy w sklepie takim wielkopowierzchniowym, też może nie będę wymieniał nazwy, bo już też ten sklep nie istnieje, więc może tym bardziej nie warto. Przez 2 tygodnie cały zespół towarowy był na urlopie, a my właściwie robiliśmy wszystko za nich. To znaczy, że rozkładaliśmy towar, czyściliśmy półki, dbaliśmy o ekspozycję towaru i także cenowanie. I mimo tego, że generalnie myślało się o tym, o takim robieniu jakby pańszczyzny, czegoś kompletnie nieinteresującego i nieprzyjemnego, ale z czasem okazało się te umiejętności, które tam zdobyłem, niby niezwiązane z byciem technikiem organizacji reklamy, przydały mi się w późniejszej pracy, kiedy pracowałem w hurtowni Makro, bo okazało się, że tamta praca wyglądała dokładnie tak samo i nie musiałem do niczego specjalnego się uczyć, przeciwnie się do kolegów z liceum, którzy musieli się właściwie wszystkiego uczyć od nowa, od podstaw właściwie. Ja już umiałem cenować, umiałem rozkładać towar, umiałem go eksponować, umiałem wysłać, zastarczować paletę, prowadzić wózek paletowy, to też nie jest takie oczywiste. A właśnie jeszcze a propos tych praktyk, to powiedziałbym śmieszną anegdotkę, bo tutaj się śmialiśmy. Mam kolegę, Daniela, którego serdecznie pozdrawiam, ty studiuje też na uniwersytecie, jako jedyny chyba z naszej szkoły ze Słupska. Mogliśmy dzwonić, mieliśmy taki telefon wewnętrzny w Realu. Korzystaliśmy z telefonu wewnętrznego najczęściej po to, żeby wezwać kolegę do współpracy na przykład na dział, kiedy okazało się, że mamy dużo towaru do rozłożenia, brakuje rąk, czy na przykład coś się zepsuło albo rozlało i trzeba było poprosić o ekipę sprzątającą, żeby uprzątnąć miejsce bałaganu, że tak się wyrażę. No i ten telefon czasami nam też służył do innych śmiesznych celów, a mianowicie pewnego razu umówiliśmy się, że będąc schowani w stołówce, skorzystamy z telefonu wewnętrznego i zawołamy taką śmieszną naszą koleżankę na dział, który nie ma kompletnie z nią nic wspólnego, po to, żeby trochę z niej się pośmiać. No i generalnie śmiechawa była taka, że mało kto był w stanie to zrobić, ale Daniel oczywiście znany z tego, że świetnie w ogóle wkręca ludzi, zachował kamienną twarz, wziął tę słuchawkę, zadzwonił pod ten wewnętrzny numer i mówi: dzień dobry, poprosiłbym Patrycję Królikowską na dział mięso-wędliny. Dziękuję. I odłożył słuchawkę, po czym po prostu wyszła totalna salwa śmiechu, ale tego nikt nie słyszał. Zeszliśmy na dół. No i czekamy na Patrycję za rogiem, za regałem. Czekamy, patrzymy. O, idzie. No taka zdesperowana, zdziwiona. A o co chodzi? A Dania nagle wyskakuje za rogu, mówi: słuchaj, to jakaś ważna sprawa, musisz tam iść, tam koniecznie tam. A pokazał w kierunku miejsca, w którym były noże rzeźnicze, jakieś takie haki tego typu rzeczy. Ale co oni tam chcą zrobić? No nie wiem, musisz tam iść. No i w końcu jak wyszła za próg, zaczęliśmy się wszyscy śmiać, wyszliśmy za rogu, także to była sytuacja, którą wymagała przede wszystkim...
Mogli się opowiesić tam na tym haku za spodnie.
Przede wszystkim to wymagało takiego, rzeczywiście uspokojenia. Także to było tak, a propos tego, Karolina, że nie mogłaś wrócić do takiej powagi po śmieszkowaniu w trakcie przerwy. A i druga jeszcze taka sytuacja, to też pamiętam, że wzywaliśmy kolegę, który nazywał się Jakub, ale na jego wszyscy mówili Kubik. I osoba, która odbierała te telefony, potem mówiła przez mikrofon do sklepu, myślała, że Kubik to nazwisko. No i któregoś razu rozkładamy sobie towar, nagle jest sygnał wywołania i głośnik rozlega się: pan Kubik proszony jest do działu informacja. No i nagle się okazało, że jak to Kubik nazwisko, he, i tym bardziej się utrwaliło to, że tak na niego mówiliśmy. I tak, to może było trochę mniej śmieszne, ale...
Było bardzo. Jeszcze jedno, do trzech razy sztuka.
Ale takich anegdot jest sporo, ale wracając do tego makro, tam też wbrew pozorom nauczyłem się bardzo, bardzo istotnych rzeczy, tak jak mówiłem o tym prowadzeniu wózka. I przede wszystkim zrozumiałem, że nie chciałbym właśnie rozkładać towaru czy pracować w sklepie w swoim życiu, no bo to jednak nie jest zbyt interesujące i rozwijające zajęcie. Ale te umiejętności z technikum przydały mi się jeszcze potem na studiach, kiedy pracowałem przez chwilkę właściwie w Empiku, też przy rozkładaniu towaru i przy przebudowie sklepu, bo byłem pewien, że też będę musiał cenować i tak dalej. Kiedy się pytałem o jakiś system w ogóle cenowania i urządzenie, którym będziemy pracować, to pani kierowniczka zrobiła takie oczy: to kolega jest taki zorientowany tutaj. Ja mówię: jestem technikiem reklamy, robiłem takie rzeczy, no to się pytam, czy to ty... Nie masz takiego zaawansowanego systemu. To myślę, czyli jednak ma umiejętności wyższe niż jest konieczność. Czyli jednak warto wbrew pozorom zdobywać umiejętności, które okazują się niepotrzebne jednak. I tak samo zresztą było, kiedy pracowałem w sklepie rowerowym, bo miałem przyjemność poprowadzić bardzo przyjemny samochód. Właściwie świeżo po zdaniu prawa jazdy to była dla mnie świetna praktyka. A przede wszystkim kolega zespołu muzycznego mi tę pracę zaoferował, bo sam tam w tym miejscu pracował, także Michał też pozdrawiam, akurat teraz studiuję w Poznaniu. I przy roznoszeniu ulotek świetnie poznałem topografię swojego miasta, z którego pochodzę. Chociaż mieszkałem w nim przecież 20 lat i znam jej bardzo dobrze, to jednak nigdy nie zwiedziłem takiej ilości klatek i takiej ilości osiedli i takiej ilości podwórek. I szczerze mówiąc, żaden właściwie na dzień dzisiejszy rejon Słupska nie jest mi już obcy. Absolutnie żaden. Także mimo tego, że miałem potworne odciski na nogach i zdarte trampki, to jednak naprawdę dużo mi to ciekawej wiedzy dało. No i pracowałem też w multikinie. Ale nie chciałem za dużo o tym wspominać, bo to była bardzo przykra praca, jedna z moich pierwszych w życiu i szczerze mówiąc, tam uwykształtował mi się trochę mówić taki światopogląd na temat w ogóle, nie, może nie tyle handlu, ale w ogóle świata i podejścia ludzi do niektórych sytuacji. Szybko z tej pracy zrezygnowałem i też jestem pewien, że nie chciałbym pracować w żadnym multipleksie ani tego typu.
Dodam, przepraszam, jak tak Marcin tutaj wymienił listę, pracowałam też w magazynie w Kokoszkach w Gdańsku razem z takimi zwykłymi, fajnymi chłopakami, magazynierami. To było cudowne doświadczenie i też roznosiłam ulotki. No i te prace, chociaż może ciężkie fizycznie, to dały mi taką tutaj cechę, że nie wstydzę się rozmawiać z ludźmi. I to też przecież wykorzystam w przyszłości jako nauczycielka. Także żadnej pracy się nie bójmy.
To taki pozytywny akcent na koniec, po tym negatywnym wcześniejszym Marcina. Tak na zachęcenie. naszych słuchaczy, żeby jednak próbowali w swoim życiu i szukali tej takiej ścieżki dla siebie?
Przede wszystkim warto być odważnym i nie bać się różnych prac, które mówię. Wydają się zupełnie nieciekawe, nieinteresujące, bo niespodziewanie możemy zdobyć naprawdę cenne umiejętności.
Dziękuję Wam za rozmowę. W studiu była Anna Wąśniewska i Marcin Wójcik. Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich fanów.
Cel? Dobra praca.